dobra, ja nie wiem, jak to się stało ogólnie. Zawsze sprawdzam, zaraz nie sprawdziłem, coś ustawiłem.
Tak, a jak się nazywało to forum?
Unprofessional.
No więc zaczynamy tym razem w połowie audycji od początku. Jest sprawa dzisiaj w dwie osoby. Jestem ja i jest Skała i rozmawiamy o tym, czy za pierwszej Rzeczpospolitej było super i o tym, czy byli tam muzułmanie.
I czy strzelali do francuskich redakcji w Rzeczpospolitej.
I czy czyja to jest wina wszystko.
I dlaczego to Illuminati i Corwin,
który też jest Illuminatem. I czy do tego powinniśmy dążyć do takie Polskę?
Tak. Czy chcemy takiej Polski, w której muzułmanie strzelają do redakcji francuskiego
i na tym polega
tygodnika, wolność. Czy chcemy taką Polskę jak teraz?
Tak jest. A jak jest teraz właśnie przy okazji?
No właśnie, jak jest teraz?
No teraz...
To określić?
Nie wiem, jaka jest teraz Polska? Czy to jest naprawdę Polska numer 3? Czekaj, ile było Polsków? Bo trzeba zacząć od numeru ujemnego.
Było dużo.
No
znaczy,
właśnie.
Było bardzo dużo Polsk, więcej niż 3 na pewno, bo była tak, była Polska...
Piastowska.
0,5, czyli minus Piastowska minus 2. Przed chrztem. Ale Piastowska.
Pogańska ona... to była. To się nie liczy, bo to Pogańska.
Ale to była Polska, bo to było państwo to zorganizowane w miarę silne i tak dalej.
Ale przez to nie byli ludzie, to byli podludzie, bo nie katolicy.
Aha. No ale byli.
Ja tak słyszałem.
To była taka Polska pół.
Tak słyszałem. Aha, to jeszcze wyjaśnię tym, co słuchałem nagrania, że jak ironizuję, to będzie takie... A jak mówimy poważnie, to tak.
Kurwa mu papardele!
Więc żeby... Było jasne. No. Czasami więc... trzeba dla rozróżnienia rzucać.
No, w każdym razie no, była taka jedna Polska, to była przed chrztem, potem Piastowska to była druga, potem Jagiellońska to była trzecia.
No, a Kazimierza potem... Wielkiego?
No to już Piastowska chyba jeszcze była, nie?
To już potem. To trochę no. Inna była, bo on trochę...
No, no to, bo to najpierw była Piastowska mocna, potem Piastowska podzielona.
To jak papierosy brzmi, Piastowska mocna. Z filtrem.
Później znowu Jagiellońskie mocne były.
Bez filtra.
Tak, bez filtra. Potem, bo to zawsze było tak, że mocna, potem jakiś rozpierdol był z dynastią, na rozpiernicz, jak ktoś tam mówi.
Ta.
I potem się zrobiło tak, że wybory były.
A to fajna jest ta historia, bo to działa tak, że Polacy rozpieprzają wszystkich naokoło, zdobywają tereny i pozycje na świecie, po czym się sami zabijają za pomocą niedogadywania się i kłótni wewnętrznych i potem znowu od początku.
No tak, potem zauważają, że coś jest nie tak i zaczynają się ogarniać. No
nie, nie zauważają razem... właśnie. Przychodzi jakiś jeden super butz taki i bierze za mordę wszystkich siłą, przemocą, trucizną i w ogóle czym się da i wszyscy za nim idą, bo uwielbiają ludzie silnego wodza zawsze tutaj.
Znaczy niekoniecznie siłą, trucizną. To taka osobowość a la Piłsudski, tak?
Który no to siłą, no to ja jak.
Ale nie trucizną i tak dalej, nie przesadzaj.
Ale co to ja? No dobra, nie trucizną.
Nie rób z Piłsudskiego Stalina, dobrze?
No to nie trucizną, nie trucizną, ale siłą, siłą.
No trochę autorytetem również, tak. A siłą charakteru innym? Czasami.
No to, no bo, no tym, siłą. No tak, siłą charakteru, charyzmą, siłą w ogóle.
No.
I godnością osobistą.
Dokładnie. Rozumiem i godnością osobistą.
Tak, tak jest historia. No i teraz nieszczęście polega na tym, że nie ma wojen, bo Polska rośnie tylko w czasie wojny, a w czasie pokoju niszczeje.
Nie, no bo był taki moment, że polskie miasta rozkwitały, polski handel kwitł i Polska się rozwijała w czasach pokoju. To też tak nie było, że tylko podczas wojny.
Kiedy?
Oj, w XVII wieku.
Nieprawda to jest.
W XVI, przecież, nie wiem. No tak, było.
To przez tych heretyków, zdaje się. Bo
były miasta takie bogate w Polsce i ludzie jak przyjeżdżali
to
z zachodu...
Niemcy mówili, jak tam byli, to wtedy byli.
Ludzie przyjeżdżali z zachodu do Polski i mówili, o cholera, jakie tu mają szajse, jakie bogate miasta.
Ale to mówili do tych Niemców, co tam w tych miastach byli głównie.
Nie, tylko Polaków też. Naprawdę.
No może.
Czy może twierdzisz, że po prostu Niemcy z tych wszystkich krajów niemieckich mieli takie wysokie niemieckie emerytury
nie,
i przyjeżdżali do Polski i zakładali bogate miasta?
Nie, tak poważnie, to w tej Rzeczpospolitej, skupmy się na tej pierwszej, nie wiem, tej 16, no. 17, 16 wiek, no. tej przed zaborami. No, może jeszcze tak 100 lat przed zaborami, zanim się...
Tak mniej więcej pierwsza Rzeczpospolita, bo to tam się trochę może najechać na Jagiellońską i tak dalej.
No, to ten kraj się charakteryzował tym, że była bardzo duża różnorodność ludzi w środku i o dziwo nikt się nie żarł, żarli się, ale bezkrwawo umieli razem mieszkać, dogadywać się, bardzo dużo wolności i takiej fajnej, takiego tolerowania się.
Bo to było tak, że oni sobie w mordę dali, ale tak na tym się skończyło, ale się już nie zabili dalej.
No właśnie się mało zabijali.
No tak, no. Tak, że sobie się pokłócili, nie odzywali do siebie, na dzisiejsze przekładając, ale po jakimś czasie im przeszło i się pogodzili, nie?
Ciekawe dlaczego. Ja nie rozumiem trochę tego fenomenu. To był naprawdę fantastyczny kraj, jak sobie tak poczytałem tu i tam o tym, jak to w tym mieście było albo innym. No mało się paliło na stosach. Na czarownicę w Zielonej Górze, taką książkę dorwałem o procesach czarownic, no to tam parę sztuk tylko spalono. Na zachodzie w Europie to była moda na to, w Polsce jakoś się nie przyjęła. No i żyli Żydzi, protestanci, katolicy i kto tam jeszcze, muzułmanie i prawosławni w jednym kraju, w jednym wielkim kraju i ogólnie byli zadowoleni. No, chyba, że co jakiś czas nie byli, wtedy było powstanie jakieś Chmielnickiego i tak dalej.
Ale w gruncie rzeczy to nie było aż takie na tą skalę, tak?
Porównajmy Chmielnickiego coś... nie było na tą skalę? Nie, no.
Znaczy, no dobra, akurat Chmielnicki to trochę co innego, bo tam to było. Nawet polski Wołyń taki pierwszy był, gdzie cała polska elita została wyrżnięta. O czym jest książka Bohun, o której ci mówiłem. A tak, ale
Multi-okulti było.
Tak, multi-okulti. Ale nie, jak w porównaniu ze światem, który był dookoła, to było całkiem nieźle. Wiadomo, że szlachta była uprzywilejowana, a chłopi nie mieli takich praw jak szlachta, no ale...
Wszędzie tak było, więc...
Ale tak wszędzie tak było, więc trzeba patrzeć, mieć porównanie, tak? Mhm. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że fajnie się odwoływać do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, czy budować tożsamość...
Właśnie nie wiem, czy fajnie, gadamy o tym.
Znaczy, jeżeli ja tak mówię, czy budować tożsamość polską współczesną na podstawie tamtej jakby tradycji, to nie chodzi mi o to, żeby odebrać chłopom jakieś tam prawa, tak? Tylko o to, żeby po prostu do tego ducha się odwoływać,
no
a nie
dobra, ale ja nie wiem, wiesz co, no dobra, tego ducha, ale ja nie wiem, czy to był aż taki super duch i czy to jest najlepsza droga, bo ten sam duch doprowadził do tego, że ta Rzeczpospolita była potwornie słaba. Bo z jednej strony strasznie silna, a jednocześnie strasznie słaba. Taki fenomen wolności.
No tak.
Totalny.
Oczywiście, że tak.
Dlatego... Znaczy była silna była dlatego, bo ludzie naprawdę chcieli żyć w takim kraju i byli w stanie, mieli bardzo duże morale na wojnach, więc bronili tej Rzeczpospolitej, bo to była oaza wolności dla nich, więc to był plus. Minus był taki, że nie dało się kompletnie nic zrobić, nic. W sensie rządzenia. Żadnych reform, żadnych ustaleń, bo byle szlachcic mógł wszystko rozpieprzyć, bo tak. Bo
no więc dlatego taki Dmowski, ogólnie narodowcy później wymyślili stworzenie nowej tożsamości narodowej, co im się w dużej mierze udało.
Jakiej?
I to, co teraz mamy, to jest pochodną tego właśnie.
Pisowskiej?
No takiej współczesnej, trochę pisowskiej, takiej właśnie.
PiS Polska? PiS Poland.
No coś takiego, tak? Takie jak ruch narodowy też propaguje trochę.
Polska zmieniła się w narodowo-katolicką.
No i to jest tragedia jakaś okrutna, no.
To jest przykre, bo ja bym wolał tę taką różnorodną i tą fajną, taką multikulti.
Szczególnie ja tego naprawdę nie rozumiem, jak się mówi, że Polak katolik, ale co Polacy... Tak pierwsze mają wspólnego z katolikami, tak?
No teraz to... wszystko to jest synonim prawie. Już.
Ale to nie jest, bo większość Polaków to nie są katolicy.
Ty nie jesteś Polakiem, ja też nie.
To są ludzie, którzy chodzą do kościoła, ale to jeszcze nie jest.
Ty nie wiesz, bo nie jesteś katolikiem, nie masz prawa mówić nic. O kobietach też nic nie możesz mówić, bo nie jesteś kobietą.
Tak?
To ironia była. Tak.
Aha, no. Zawsze mnie ratujesz tym, bo nigdy tak nie wiem.
I serizm mój na czacie, szlachta, srachta, a kto dopuścił do rozbiorów?
Dobry. Ale to też nie jest takie proste.
Uprościła sobie, ale jednak było.
Ale kto starał się też nie dopuścić,
Dobra, a jaka była przyczyna rozbiorów? Taka w skrócie, no tak.
No bo na moje to, że
był burdel, no. no, nie do opanowania.
Poza tym zbankrutowała Polska też. No,
no, no to, bo był burdel. No. No, nie jest, że to... źle interesy robili, tylko był no. burdel nieprawdopodobny.
No zbankrutowała dlatego, że był burdel. No.
Wszyscy się z wszystkimi grzeją, nie da się niczego zorganizować, no to jak się ma?
No ale teraz też Polska może zbankrutować, a nie ma fajnej mentalności. To ja wolę fajną mentalność i bankructwo, niż niefajną mentalność i bankructwo.
A jakbyś miał na przykład do wyboru niefajną mentalność i nie bankructwo, albo fajną mentalność i bankructwo, to które?
No Jezu, fajna mentalność i bankructwo to masz na Kubie, nie?
No.
A niefajną mentalność i nie bankructwo to masz gdzie? Taki Fiorland to byłby. No to nie wiem, gdzie się najlepiej czuje Jan Fior, to tam wtedy weź to państwo. To
niefajna mentalność?
Nie, co by tu powiedzieć? No nie.
Taki super bogaty kraj, gdzie wszyscy są jacyś tacy susi.
Wszyscy są jakimiś takimi bucami strasznymi, którzy mówią, że jak nie zarabiasz pieniędzy, to jesteś nikim.
Aha, w, to no nie, w tą stronę.
Przepraszam. No. Taki ja pamiętam tą audycję. Land. Nie, sorry, ja pamiętam tę audycję i dla mnie po tamtej audycji Jan Fior został na zawsze bucem w mojej pamięci. Po tym, jak powiedział, że jak człowiek w pewnym wieku nie ma iluś pieniędzy, to jest zerem, no nie tak liczy powiedział? Się w ogóle z nikim. To, sorry,
no
to
dobra, nie. Niech będzie. Ale ja bym użył innego słowa, mniej, żeby określało bardziej poglądy, a nie osobę. Bo buc jest ogólne, to jest nastawienie do życia takie. Nie, no to jest nastawienie do życia.
No to nie jest, no przepraszam, on obraził Jezu, również obraził. Osoby, które mi są jakoś bliskie w życiu, które znam, tak? I które
no
też,
obraził trochę.
No właśnie, no, to ja to... też mogę obrazić, no to
nie.
Co? No,
nie. No. Bądź lepszy niż katolicy, zarabiający pieniądze. Bądź lepszy niż katolik milioner, no.
Ale to nie o to chodzi.
Lepszy,
to
jest, no, to jest papież,
po prostu,
no.
Nie jest katolikiem, tylko człowiekiem. No. Nie sprowadzają ludzi do tego wiary, do poglądów. Człowiek jest człowiekiem, tak? Odpowiadasz za własne czyny. Każdy odpowiada za własne czyny.
Ty sobie ironizujesz teraz.
Nie, też nie poważnie.
Urwę mu papardele!
O.
Ja ogólnie przypomnę, że słuchacie, jest sprawa. Ktoś dzwoni, ale nie mogę go odebrać, bo nie mam jak dodać do konferencji. I to jest bez sensu, nie wiem dlaczego.
A co się stanie? Jak...
No ciebie na chwilę wywali.
A ja wtedy dodzwonię i co się wtedy stanie?
Nie wiem.
No to, aha, czy po prostu nie będę mógł
zaryzykować dzwonić? Możesz iść do kibelka na 2 minuty. Ja
a spróbuj tak, żeby mnie nie wyrzuciło.
No ja spróbuję, ale tu nie ma takiego guzika. Zabrali mi. Masoni.
A jest!
To ja po prostu dzwonię.
Co?
To ja po prostu dzwonię.
No spróbuj, ale ja cię odbiorę za chwilę, za minutkę ja posłucham, co mówi inny Jacek. To jest. Inny Jacek jest! Już jest on.
Cześć. Ja pierdolę, te maszyny wojenne, co łażą po naszych ulicach, nie należą do wujka sama. Jest gorzej niż myślałem, bo to kosmiczne maszyny z kosmosu. Inwazja obcych, tak, nie przesłyszeliście się.
To już było!
Zastanawiacie się, co ja dałem? Nie dziwię się, mam podawać prawdziwe informacje, a nagle wyciągam z dupy jakąś historykę o kosmitach. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ulice pełne bandziorów, sel, a na deser porcja wielkich ośmiornic z kosmosu. Władza gnębiła ludzi, a teraz Marsjanie gnębią władzę. Życióweczka, życie chlaszcze, a nie głaszcze. Fajnie, gdyby nie to, że mamy w mieście miliony niewinnych ofiar. Teraz krótka przerwa na reklamę, a potem dalszy ciąg tej nieziemskiej historii.
Już.
A,
słyszałem. Słuchacz nie miał nic do powiedzenia, oprócz tego, że Marsjanie wszędzie.
Się zastanawiam, czy to zagra, czy to jak to była gra, bo to fajna mogła być tym spogrą.
Ja bym też chciał w taką grę pograć. A ty lubisz bardziej pierwszą Rzeczpospolitą za klimat, czy za koncepcję wolności, czy za co? To z tego, czy zachlanie, bo po prostu, nie no, spójrzmy prawdzie w oczy, no, jak ktoś się zachwyca pierwszą Rzeczpospolitą, to przeważnie dlatego, że mu się podobają, że wszyscy szable mieli, że się tak chodzili, że te wąsy, że mogli pogardzać niższymi stanami, że było dużo chlania i w ogóle, takie tam, że...
To jest przynajmniej istotne i fajne, bo to zawsze można w każdym systemie robić.
Nie można było, tak jak w Polsce, co ty, w jakim kraju mógł ci gość ignorować wszystkie wyroki sądu, chodzić sobie po ulicach i mieć wszystko w dupie. No co ty, to tylko w Polsce mogła taka
anarchia
być.
Wiesz co, ja ci powiem, dla mnie wolność, której naprawdę mi brakuje, no. I to dla mnie to nie będzie wolny kraj, póki tak nie będzie. I może to będzie głupio, tak w ogóle infantylnie nawet zabrzmi trochę. Ale póki nie będzie można sobie normalnie przy stanowisku swojej pracy w biurze palić papierosa, to nie jest dla mnie wolny kraj i tyle. O.
Z boku jeden!
Bo ja ci powiem, że jak tego też nie brakuje, inny, że nie ma tych takich zadymionych biur i tego, co jest do dupy.
Tylko ja dla tak palących. Ja bym chciał, żeby... No też, pod warunkiem, że innemu nie smrodzisz, bo to...
No, ale to na przykład...
Ale tak, no firmy jest... tylko palacze, tak. Obsługujemy palacze i pracownik musi palić.
Albo mogą być dwa pomieszczenia
albo
w biurze.
Dwa, tak. Byle smród nie przechodził, bo to ten... No to masz rację, no. Tak powinno być. Bo co innego jest chronić niepalących, a co innego jest chronić palących przed paleniem. To jest nonsens, a tak dzisiaj jest. I to nie jest żadna wolność.
No, ale to się trzeba oczywiście dogadać, to nie tak, że się komuś dymi w twarz, tak?
A no tośmy się dogadali.
Chamstwem swoim.
Tośmy się dogadali.
No. Ale po prostu o co mi chodzi? Bo nie palę w za dużo, ale jak mam ochotę zapalić, no, to nienawidzę wychodzenia na papierosa, bo to mi zabija całą przyjemność z zapalenia na przykład. No, dla mnie zapalenie jest fajne, jak ja sobie, nie wiem, mogę siedzieć przy komputerze, sobie zapalić, to jest przyjemne. Jak mogę sobie w towarzystwie, w pokoju zapalić przy piwie, to jest przyjemne. A jak muszę wyjść na balkon, to ja już nie mam ochoty
to
zapalić.
Nie musisz to przecież. Co to jest. No to idź sobie tam, gdzie wolno palić i już nie musisz.
No właśnie, ale dlatego na przykład u siebie takie coś praktykuję, że jak są znajomi, to się po prostu można zapalić i tyle. A jak się komuś nie podoba, to sobie sam może wyjść na balkon, podychać świeżym powietrzem. I tyle.
Przypomniałeś mi, żebym se fajkę zapalił.
O!
I zadymił cały dom. Elegancka fajka. Teraz
to
aż się zapalę po audycji.
Po prostu, no.
Bo jeszcze wolno. Ale wolno. No to nie jest tak źle.
Ale no właśnie już w żadnych takich miejscach pracy nie można zgodnie z polskim prawem.
Ale to
i moim zdaniem to nie powinno... Takie rzeczy to są małe, są pierdoły, ale nie powinno się w ogóle regulowane.
No
takie rzeczy są regulowane,
ja się
to jesteśmy traktowani jak zwierzęta po prostu, uważam. No.
Tak, kompletnie bez szacunku, jako podmioty. No to prawda, no urzędnicy decydują, jak mamy żyć, no, a nie my sami.
Bo to nie są sprawy, które zmieniają całą gospodarkę. To nie są sprawy, które zmieniają jakieś super rzeczy, że nam się zacznie zajebiście żyć, jak to nie zmienia. Ale to zmienia w ogóle to, jaki my mamy szacunek do samych siebie, jakąś taką godność. O to chodzi. Poczucie godności. To odbiera je. I mnie to wkurwia po prostu. No.
A pierwszej Rzeczpospolitej było?
A tam tak, nikt nie zakazywał palić na pewno w miejscach publicznych.
O, przypomniał mi się cytat. No właśnie tam
sobie,
nikt niczego nie zakazywał.
To wpadł.
No to by było, no tak. 100 lat temu, jakby ktoś to powiedział, to by wszyscy, oczy by im wyszły ze zdziwienia. Wszędzie chyba na świecie.
Was, kmioty polskie, was rozpoznają na kilometr.
I słuchać dalej, czy przylać?
O, to był cytat z filmu Wesołego Nowego Jorku, gdzie gość się pastwił nad Polakami, że mamy mordy, a nie twarze.
Tak,
czy to jest też ta koncepcja, że za pierwszej Rzeczpospolitej tej ludzie mieli twarze, a dziś mają mordy?
No chyba więcej było tej takiej własnej tożsamości, ale wiesz w ogóle, dlaczego właściwie się odradza moim zdaniem trochę takie podejście w ogóle takiego fajnego patriotyzmu, po czym
czyli
to widać?
Jakiego? Gdzie on jest? Bo ja musiałem mrugnąć okiem i mi przeleciał.
A dla mnie najbardziej widać rzeczy, która się najbardziej w sumie wiąże z polskim patriotyzmem, czyli w alkoholu.
Aha, że po wódzie wszyscy zaczynają jeszcze Polska.
Nie.
To jak?
Błąd. Chodzi mi o piwo.
Piwo?
Tak.
Piwo to takie niepolskie, nie? To
jest... No, jak niepolskie?
No jak? No polskie to jest miód. Miód i wódy. Wódy i miody.
Ale tak, ale obecnie piwa polskie są świetne.
Polskie w sensie, że się urodziły w Polsce, czy jak to?
No nie, no polskie produkcji produkowanych przez Polaków.
Ale tu mało kto już produkuje przez Polaków, w sensie, że to wszystko jest tak zglobalizowane, że...
No jak, to no...
Międzynarodowe
polskie,
są
polskie rzemieślnicze browary są...
No to kilka takich jest.
Ale nie, masa jest przecież. Słuchaj, ja mam taki sklepik niedaleko siebie z piwami, co ja tam przychodzę i proszę o polskie piwo. jak kupuję tam przez chyba 4 miesiące i ileś tych piw kupiłem, to nigdy mi się nie powtórzyły dwie nazwy tego piwa polskiego.
No tak, no ale piw to jest...
jest niesamowita ilość różnych, tak?
Piw tak, że browarów nie jest aż tak dużo. Poza tym są malutkie, no to
tak,
nie jest...
Tak, ale to jest właśnie fajne, takie rzeczy powstają. Kiedyś ich nie było w ogóle. To jest, się odradza wszystko. Jest. Powoli, ale jest.
No dobra, ale gdzie tu jest patriotyzm? Co to ma wspólnego z Zagłobą? Zagłoba by nie robił interesu. Zagłoba to był szlachcic, on chciał, żeby mu Żyd ma probić...
Ale to co to ma?
Chłop ma zbierać chmiel, jakiś mieszczuch ma łyczek, ma robić tam, pędzić to wszystko, Żyd ma sprzedawać, a on ma chlać.
A ty myślisz, jest podział świata. Szlachta nie robiła interesów?
Nie, co
to? To z czego żyli? Z czego chlali? Z czego się napierali?
Z układu, z tego, że wszyscy robili na nich, no. Oni mieli swoje posiadłości,
tak,
zarządzał ekonom.
Tym zarządzać chociażby.
Nie, to szlachta nie, to była... Nie, właściciel nie zarządza, zarządca zarządza. To tak dyrektor i właściciel firmy. No to szlachcic rzadko kiedy był dyrektorem, on był właścicielem, a dyrektor...
A słyszałeś takie coś jak pańskie oko konia tuczy?
Tuczy.
No, tuczy, bo jak nie patrzy się, nie dogląda, to się zawsze wszystko rozpierdziela. Zresztą ostatecznie chyba się rozpierdzieliło. Czyli
a rozbiory nie... pamiętasz? No.
Czyli jednak nie dopatrywali w gruncie rzeczy.
Chyba nie, coś mi się zdaje. Wiesz, tak naprawdę nie wiemy do końca, nigdy nie będziemy wiedzieć, bo wszystkie materiały są mniej lub bardziej tendencyjne. No, selektywnie zbierane. Jedni wychwalają pierwszą Rzeczpospolitą pod niebiosa, że to oaza... Właśnie nie wiem czego, katolicyzmu większość ludzi chyba widzi, że to oaza czy
ale
czego.
To nie przecież.
No nie, no Sienkiewicz tak to wymyślił.
Ale to wymyślił.
No wymyślił, ale wszyscy wierzą, bo to jest lektura. No a inni widzą, że to była tragedia, arogancja, szlachty i burdel straszny na kółkach. No po części był. A więc nie wiadomo jak to było.
No, a jeszcze inni widzą w tym, że było coś fajnego, tylko że wymagającego reform po prostu.
No ale to jest utopia, no. To komunizm też jest fajny, tylko wymaga reform. No przez 40 lat tak mówili, że o, błędy i wypaczenia tu w Polsce, w PRL-u. I następna ekipa przychodziła
i reformowała.
Ale tamta
Polska się dużo od libertarianizmu nie różniła de facto, tylko po prostu zabrakło zasad pewnych.
No to prawda, nie było silnego państwa po prostu.
No a musi być małe, silne państwo.
Musi być, żeby bronić wolności.
I wtedy no, działa, no.
To jest tragedia. No. Tragedia nasza, bo ja bym wolał, żeby się dało być wolnym i żeby nie było nikogo, kto pilnuje.
No się nie da, bo ludzie potrzebują lidera, no.
No. No to nie, nawet nie chodzi o lidera, chodzi o sędziego. Ludzie potrzebują sędziego.
Ale no, w tym sensie lidera, że kogoś, kto jak się dwie osoby kłócą, to im powie... zamknijcie mordy i słuchajcie, co wam mam do powiedzenia.
Bo ja jestem silniejszy.
No, jest niestety potrzebne.
To jest
czasami
przykre.
Jest sprawa.
Słuchacie sobie programu Jest Sprawa i gadamy o Rzeczpospolitej pierwszej. Aha, i dzwoni Jacek, który zadzwonił już, ale się nie nagrało, więc może zadzwonić drugi raz. O.
Witam.
Cześć.
Skała poruszył już jakiś czas temu bardzo ciekawy wątek. Co jest wyznacznikiem wolności, taką rzeczą, po której on by powiedział, że wykwitła jakaś wolność.
Że wolno palić według niego.
A w mojej ocenie
że
to
nie
się,
wolno.
I to się częściowo łączy z moją fascynacją tamtym regionem świata. No. Takim wyznacznikiem wolności jest coś, co kiedyś było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jest swego rodzaju plagą.
Guma do rzucia?
W krajach azjatyckich, mianowicie to, że ludzie mogą handlować na ulicy, że mogą sprzedawać jedzenie nawet na ulicy. Chciałbym coś takiego kiedyś zobaczyć, bo
ja
myślę,
też.
Że jest to urzekające i że wielu ludzi nawet, którzy, gdyby coś takiego miało miejsce, że wielu ludzi, którzy nawet nie muszą tego robić, zrobiliby to po to, żeby poznać innych ludzi, tak? No. Wystawiliby jakieś tam, nie wiem,
sąsiady,
stare warcaby gdzieś tam z szafy, tak? I gry planszowe, żeby je sprzedawać na ulicy po to, żeby spotkać podobnych do siebie, tak?
Mhm. No, żeby chociaż
ale wiecie, jaki jest od razu głos sprzeciwu, bo tak z normalnymi ludźmi, takimi na ten temat rozmawiałem, to oni też mówili, no tak, ale to będzie bałagan, to brzydkie jest, nieestetyczne, jak to wygląda, a potem ci ludzie, co płacą za targowisko, to oni płacą, to oni są w dupę przez to. To no tak nie to... może być, a potem chcesz, żeby było, jak ja tak mówię, chcesz, żeby było jak na początku lat 90., że będzie bałagan i rozpierdziel i w ogóle...
No ja bym chciał właśnie, ja tęsknię za tym i trochę.
A powiem ci, powiem ci, Skała, że ja troszeczkę żałuję, że urodziłem się dosyć późno i że właśnie w tamtym czasie, kiedy ludzie sprzedawali gdzieś tam z jakichś kocyków, co się dało, a potem z tak zwanych szczęk, że nie widziałem tego na własne oczy, nie?
No, to tak nie było aż tak fajne na żywo w sumie. Nie wiem. No faktycznie no. Było takie...
I tak w podsumowaniu, wam powiem, że na przykład moim wielkim marzeniem jest gdzieś tam w przyszłości, być może dopiero na emeryturze, na stałe przenieść się do jednego z krajów azjatyckich.
O, polecam.
Strasznie,
ja też
strasznie urzeka mnie kultura tamtych ludzi i podejście do życia i to, że w nich właśnie nie ma jakby takiej toksycznej zawiści w stosunku do swojego sąsiada, tylko cenią sobie właśnie taki wolny klimat. Tak? Ja tutaj podaję skorpiony z patelni, jest świetnie. Kiedyś widziałem taki film na temat Filipin. No po prostu genialna rzecz. Pozdrawiam.
Dobra, dzięki. To był Jacek. No, taki rzecz.
No. Też. To jest też prawda. Po prostu ludzie mogą się czuć wolni dopiero wtedy, kiedy państwo przestanie regulować pierdoły.
Tak.
Takie
ale
rzeczy, które takie.
Będzie chroniło własność prywatną i przestrzeganie umów.
Bo nawet pewne rzeczy czasami autorytarnie narzucone mogą być i to rzeczy ludziom nie będą przeszkadzały.
No.
Taka to jest prawda.
Prawda.
Można ludziom wbrew pozorom całkiem dużo zakazać i będzie im się dobrze żyło, ale jak się zaczniemy jak zakazywać widzimy. Takich codziennych pierdół, które są dla nich normalne i fajne, to już odbiera ludziom godność.
No, ale najgorsze jest to, że ludzie wcale nie protestują, tylko się zmieniają przez to. Zmieniają się w takie dzieci, takie bez własnej woli trochę. W końcu się robią niesamodzielni ci ludzie. Ciągle czekają na pomoc państwa, na urzędnika, na pozwolenie. To jest straszne. Wiesz, jakby protestowali...
Ja się dziwię, czemu jak było to akta, to ludzie wyszli.
Albo to gówniarze wyszli, bo się bali,
dzięki.
Że... No, ale wyszli w większości.
Pamiętam wtedy, jak się wkurwiłem na ciebie.
Ale to prawda jest. Tego, no po co? Przecież większość z nich nie wiedziała, co tam
nie.
No.
Mogę powiedzieć coś?
Proszę bardzo.
Publicznie pieszmy brody, bo to najlepsze. Najciekawsze zawsze. Ludzie najbardziej interesują bardziej niż jakiekolwiek tematy.
Tak
pamiętam, jak wtedy w tej masce właśnie takiej razem zebrałem iluś kolegów i w takich maskach chodziliśmy. O. Chyba w 10 osób i rozdaliśmy chyba 10 tysięcy ulotek kontestacji.
Wow.
Po czym ty w ten sam dzień, po którym my rozdaliśmy do 10 tysięcy ulotek kontestacji, ty w tej samej kontestacji zacząłeś mówić, że ludzie w tych maskach są do dupy. To było bardzo fajne uczucie.
No bo to z maskami to nie, ja nie polecam masek. Tak. Masek nie popieram. No bo to anonimowość.
Ale w każdym razie poczuliśmy się świetnie.
No wiem, to był trochę głupio wyszło. A nie wiedziałem nawet, teraz dopiero wiem. No ale, no,
ale
co
tak,
ty myślisz
tylko mówię,
dzisiaj
że czasami
lepiej wyprać bruda.
Że czasami może się człowiek głupio zrobić, nawet nie wie kiedy. Nie mówię, żebym nigdy sam nie miał takiej sytuacji, nie?
No, wiesz, dlatego jest organizacja potrzebna. Jakbym wiedział, że chodzicie w maskach, to bym powiedział wam, żebyście nie chodzili w maskach.
Ale to właśnie oddolność jest piękna.
Ale po co chodziliście w maskach? No ale po co w maskach?
No to już symbol w danym momencie.
Tego, że mi wszystko wolno, to jest właśnie symbol tej obrzydliwej strony wolności.
Ale
bo
to ci, po
ale patrz,
fajne.
O to chodzi. Ja to przypomnę, o czego ja się czepiałem w akta. Ja się czepiałem tego, że większość ludzi poszła, żeby bronić wolności do ściągania za darmo. Wolności, żeby być anonimowym i nie odpowiadać za nic. Dla ludzi to była ta wolność. To nie jest zupełnie, to jest skrajnie co innego niż o czym ja mówię tutaj.
Ale nie, ludzie po prostu wkurzało, no jeszcze inaczej. Ludzie po prostu mieli rzeczy, które byli przyzwyczajeni, które robili, które były ich codziennością i ktoś chciał im codzienność zakazać. Oni mieli w dupie jakieś zasady czy takie rzeczy. Po prostu ktoś chciał im odebrać coś, co nie było normalne.
Normalne.
Tak, ale to już nieważne jaka jest ocena moralna tego, czy etyczna i tak dalej. Ludzie mają w tupę takie rzeczy. Po prostu to jest,
no
robią
właśnie,
to jest normalne, to działa.
No to może prawda,
się wydaje,
wiesz,
że nikomu to nie robi krzywdy. Nie ma znaczenia, czy robi, czy nie robi, ale mają poczucie, że nie robi. I to dlatego ludzi wkurza.
No
tak.
Mają w dupie, czy robi. Masz rację. No oni po prostu chcą czegoś i koniec. Nie myślą na tym. Ale widzisz, bo ja uważam, że każdy, kto mówi tutaj, jest głosem takim gadającym do paru osób, czy to blog, czy radio, czy coś, no to jest elita, część tej takiej grupy ludzi, która służy do tego, żeby innych uczyć, pokazywać kierunek, wskazywać, że jakie są konsekwencje tego, czy coś robisz, bo zwykły człowiek nie zastanawia się, czy tam komuś tam ktoś ma szkodę, czy nie ma szkody, jak on ściągnie z chomika. No ale od tego jest jakaś tam elita, bo te parę osób, co mówią publicznie, żeby zwróciło uwagę na to. No,
tak,
można zastanowić. No więc właśnie.
No. Ale byś poszedł w masce? Wtedy, że to w ogóle wszystko jeszcze było świetną zabawą, takie, wiesz, masowe.
No było.
Można podrzeć mordę sobie.
Można. Taką piosenkę napisałem nawet na tę okoliczność.
No. Ja pamiętam, że strasznie mnie wkurzało, bo ludzie nie podchwytywali moich haseł.
A jakie były?
Ja krzyczałem, takie, oni takie jedne, a ja zawsze tak 10 razy mocniejsze od nich się starałem krzyczeć.
Ale jakie to były?
Oni coś tam, ja krzyczałem z dynamitem na parlament.
A oni raz sierpem, raz młotem.
A oni tam nic. No bo ja tak do tego Guya Foxa się odwoływałem i tam moi koledzy to podchwycili i tam razem to tak krzyczeliśmy. Ale nikt nie zaczaił żartu, że to jest odwołanie do Guya Foxa oryginalnego i w sumie wszyscy tylko do tego akta krzyczeli. No trochę.
Przecież większość tych ludzi do tej pory nie wie, co to jest za maska i skąd się wzięła i co symbolizuje. Właśnie to już tak naprawdę to nikt nie wie.
To
już,
było
co
trochę rozczarowanie akurat. No, tak nie powiem, że to...
Ta maska
myślałem,
w ogóle...
Myślałem, że będę taki dowcipny, jak będę tak krzyczała, się okazało, że
zgadza, nie rozumiem. Same rozczarowania miałeś w sumie. Tutaj tak. Cię kontestacja wystawiła, tutaj ten... No, to lipa. A nie, a właśnie dlaczego mówiliśmy o tym?
No bo to był ważny temat wtedy, nie? A ty masz parę swoich
temat,
takich tak, uprzedzeń, które masz taką listę swoich uprzedzeń, które jak się u ciebie włączy, to się od razu wkurzasz, więc zacząłeś o tych maskach rozmawiać, nie zastanawiając się dlaczego, co i właściwie po co ludzie noszą te maski, tylko jak usłyszysz maska, anonimowość, nie lubisz źle i już to krytykujesz.
Ale to prawda, a po co nosili maski? No.
Ale jesteś, wiesz, że jesteś uprzedzony w tej
no
kwestii.
Nie, w tym wypadku to ja zwróciłem uwagę, po co noszą maskę, bo maska przede wszystkim mi się kojarzy z filmem V for Vendetta, nie?
No.
No i ona tam, o co innego w tej masce chodziło, wcale nie o anonimowość, ale...
Tylko była symbolem tam.
Tak, ale ci ludzie, którzy zaczęli chodzić, to zaraz zapomnieli, o co chodziło w tej masce. I właśnie to ta maska co innego symbolizowała już. I praktycznie symbolizowała anonimowość.
No, nie dla wszystkich ci powiem, bo jak ja rozmawiałem z tym ludźmi, to raczej wszystkich. Była pewnym symbolem.
Czego? To czemu twoich haseł nikt nie podchwycił, no?
A, bo to był zbyt hermetyczny dowcip.
A, no tak, ale to ciekawe, bo to maska Guya Foxa, no to gdzie tu jest hermetyzm? Jak właśnie mieli na gębie ten hermetyzm i chodzili z tym hermetyzmem, a jednak nie wiedzieli, o co tu chodzi.
Ale
no to...
większość z nich nie wiedziała, że jest maska Guya Foxa.
A o czym ja innym mówię? Że większość ludzi nie wiedziała, że to jest maska, że co symbolizowało, co innego.
Okej, ale nie trzeba krytykować samego, znaczy, bo ty zrobiłeś tam trochę takie krzywdzące uogólnienie, ale dobra, no nie będę się czepiał, bo to bez sensu, nie?
No to ja mam indywidualnie teraz do każdego uczestnika.
No właśnie, no, przepraszam, czy pan wie, o co chodzi.
To nie jest krzywdzące, no uogólnienie, jest uogólnienie, no to
jest. No ale to
jest,
większość uogólnień po prostu jest krzywdzące.
No właśnie.
Było mi smutno w każdym razie.
Pierwsza Rzeczpospolita to jest też krzywdzące uogólnienie, że każdy szlachcic to był pijak i warchoł i robił burdel.
No, ale tak właśnie, było. To Luxmar tutaj napisał coś tam, a mnie trochę zainspirował. No w sumie ta maska była tak symbolem buntu przeciwko władzy i walki o wolność w jakimś tam sensie, tak?
No, w rozumieniu,
no, czyli ja to sobie po prostu zakładałem na twarz ten symbol. Ja to tak ujmowałem. Nie, że się ja anonimozowałem, bo się mogłem przecież pokazać, tylko po prostu ja sobie symbol zakładałem na twarz i świeciłem, jestem za czymś.
Wolność polega na anonimowości.
Nie, po prostu zakładam sobie symbol na twarz, rozumiesz, nie?
Czego?
Bo twarz jest jedną z bardziej zauważalnych części ciała człowieka. Nie wiem, czy się zorientowałeś przez pozostałe część swojego życia. No właśnie, więc jak sobie symbol zakładasz na twarz, to ten symbol jest jaki?
Zielony?
Nie, zauważalny.
Urwę mu papardele!
O właśnie.
Dobra, musimy sobie lekko zmienić temat i skręcić o wolności, o podejściu do muzułmanów dzisiaj i w pierwszej Rzeczpospolitej, bo na tej różnicy widać rzeczywiście, że ja bym wolał tamtą Polskę niż dzisiejszą. Przecież dzisiaj ja nie wiem tak naprawdę, jakie w ogół ludzi ma podejście, ale doszedłem do wniosku po ostatnich jakichś, nie wiem, komentarzach, głosach, że większość Polaków to są po prostu czyści rasiści i już. Zwykły, prymitywny rasizm.
No. A czy nie jest trochę tak, że to zdrowy odruch?
Nie, to jest absolutnie chory odruch, bo to nie jest coś, co wynika z jakiejś tam zbiorowej mądrości, doświadczenia, bo tu nie ma żadnej mowy o doświadczeniu i mądrości, bo tu w Polsce nie ma muzułmanów.
Dobra, ale
ich nienawidzą, bo mają ciemną gębę i się boją ciemnej gęby. To jest po prostu jak dziecko takie.
No, nie wiem, ale nie wiem, czy wiesz, co się we Francji obecnie dzieje na przykład, tak?
Co?
No to, że jak była ta minuta ciszy chociażby, którą była obchodzona ta tragedia, do jakiej doszło, to w wielu szkołach dzieci muzułmańskie mówiły nauczycielom, że im spuszczą w pierdol, jeżeli będą chcieli tę minutę ciszy obchodzić, bo one tej minuty ciszy nie uznają. I dobrze, że ci ludzie zostali zabici. I było w masę szkół, w których odwołali minutę ciszy, bo nauczyciele się bali. Gazeta Wyborcza pisała na ten temat dzisiaj.
Minutę ciszy? Wiesz co, ja nie za bardzo ufam mediom, bo one zawsze sobie szukają pojedynczych
ale przypadków. Ale były wymienione kilkanaście przykładów, tak? To można by wymieniać dalej, ale było masa szkół, gdzie na przykład 80% dzieci się nie zgadzało na obchodzenie i zbluzgało nauczycieli, że nie zgadzało się na obchodzenie minuty ciszy za te ofiary, ponieważ dobrze, że zostały zastrzelone te osoby.
My na przykład nakręcamy na nienawiść strasznie.
Dzieci muzułmańskie mówiące, że dobrze, że przecież muzułmanie powiedzieli, że mają przestać, to czemu nie przestali? Sami się prosili o to, żeby być zabici.
No dzieci, to ja pierdzielę, ale dzieci, no to zawsze
tak, ale ci ludzie dorosną, oni to nie są 8 lat, tylko
byłeś mały, to nie
są 16-17-letnie dzieci, to one zaraz będą dorosłe, tak?
I ja byłem mały, to oglądałem Czterech Pancerni i Pies i chciałem Niemców wszystkich pozabijać, to znaczy, że ja dorosnę i teraz będę koktajlami Mołotowa rzucał w Niemców. No przecież, no ludzie, no nie wiem, no
ja
dzieci,
tylko ci mówię, że jest trochę niebezpieczne, dzieje się niebezpiecznie w Europie, no wiesz,
ale
jeżeli
to nie masz dowodów na to,
jeżeli muzułmanie zaczynają strzelać do ludzi w Paryżu, tak, jeżeli muzułmanie mogą się wysadzać w Londynie albo w Madrycie.
Ale nie muzułmanie, tylko dwie osoby. W ciągu ostatnich 5 lat chyba. No przecież...
Ale w imię islamu, czyli muzułmanie.
Nie, w imię ich swojego pojmowania islamu. Jeżeli mieszka we Francji, nie, w Europie mieszka 40 milionów muzułmanów, a dwóch zabiło, to naprawdę nie jest jeszcze taki problem, żeby zacząć krzyczeć, że problem jest.
Okej, okay, a teraz powiedz mi, ilu katolików brało udział w strzelaniu do redakcji jakichś lewicowych gazet w Europie?
Nie wiem. Ilu? Ja wiem, ilu katolików było mordercami wszędzie po świecie, tylko że to nie, co to ma wspólnego z katolicyzmem?
No ale chodzi o to, że w imię katolicyzmu, przynajmniej w ostatnimi czasy, czy nie wiem, protestantyzmu, czy ogólnie chrześcijaństwa pojętego, to nikt nikogo nie strzela za słowa, tak?
I
to...
No nie no, a pamiętasz ten w 2010 przypadek, jak do jednej redakcji, nie do redakcji, tylko do biura poselskiego PiSu, jeden facet przyszedł i zastrzelił kogoś? Posła chciał zabić, zabił tam pracownika biura poselskiego.
No ale to był
no, facet w imię czego?
W imię korwinizmu? Antykatolicyzmu w cudzysłowie, bo był pisowcem, nie?
No był, no ale widzisz, to nie o to chodzi w imię czego. To nie jest winna ideologia, że ten facet zwariował. Tylko wina tego faceta, że był popieprzony. Zawsze
tak,
będą.
Tak, ale to nie jest zorganizowany. To jest jednostkowy przypadek. Nawet Anders Breivik nie był zorganizowany w żaden sposób. Nie stała za nim żadna organizacja.
No tak, no na razie to są... No i ci też byli jednostkowe przypadki, nie?
No ale wiesz, przecież państwo islamskie jako takie istnieje i funkcjonuje jako zorganizowana... jest zorganizowane. Są tak. ludzie...
Mamy ten luksus, że nie musimy tam jechać.
No tak, ale oni wysyłają do nas też swoich ludzi. Jak bardzo łatwo im się zakamuflować, bo jest bardzo dużo tak zwanych umiarkowanych i niegroźnych, tak zwanych oczywiście niegroźnych muzułmanów.
Tak zwanych niegroźnych? Nie, ale no, to są...
Ja się z tym fundamentalnie w tej kwestii nie zgadzam. Ja się, mówię szczerze, ja się islamu bardzo boję.
Na jakiej podstawie? No ja wysłyszę, bo tylko nie wiem co jest podstawą tego strachu, bo on jest strasznie wyolbrzymiony.
Znaczy może się nie boję aż tak bardzo, bo mieszkam w Polsce, w której na szczęście jesteśmy jednonarodowi w tym wypadku.
No
sorry.
Ale to czekaj, a pierwszą Rzeczpospolitą
tak,
chwaliliśmy
przed tym. Okej, daj mi dokończyć. No. To jest jedyna zaleta tego. Ja tego nie lubię z drugiej strony. Ja też, mnie to przeraża przed samym sobą, że mnie to uspokaja.
Gdzieś
prowadzę taki wewnętrzny konflikt, nawet ci powiem, no. ale z jednej strony okej, lubię tolerancję i otwartość i tak dalej, a z drugiej strony gdzieś mi coś mówi, że może
to
w kontekście tego to nie jest najlepsze rozwiązanie. Powiem szczerze, tak, mam tu jakąś wewnętrzną sprzeczność jak najbardziej. bo mamy ją po prostu, mamy jakieś konflikty.
Ale poczekaj, no przecież islam się nie jest od wczoraj. To nie jest tak, że od początku świata muzułmanie nic tylko mordują i mordują i mordują. No to się wszystkie religie porówno ogólnie mordowały i no tak, to była nie kwestia w samych religiach, tylko w podejściu tych ludzi do religii.
Ale, ale jaka jest cywilizacja, cywilizacja oparta o islam, gdzie kobiety są strasznie dyskryminowane i tej wolności jest dużo mniej?
Co? No to jak? Co? Gdzie? Co?
Mówię, że w cywilizacji opartej o islam jest dużo mniej wolności niż tej opartej o chrześcijaństwo.
A to
nie?
By trzeba zapytać kobietę.
Co tam mieszka? No, ale generalnie chyba to jest dość powszechnie znany fakt, prawda?
Ja nie wiem. Jak się porówna wolność w Polsce, a wolność gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, to ja nie wiem, gdzie jest lepiej.
W Polsce jak dziewczyna wyjdzie w miniówie, to nic jej się nie stanie, a jak wyjdzie w Arabii Saudyjskiej, to już ma problem.
No ale jak w Arabii Saudyjskiej nie zapniesz pasów, to cię nic nie stanie, jak nie zapniesz w Polsce, to cię stanie, no to zawsze se znajdzie.
Ale w Polsce dostaniesz mandat, ale nie dostaniesz, nie pójdziesz do więzienia, nie? To jest trochę różnica.
Nie, to pójdziesz jak nie zapłacisz podatków, albo jak po prostu się ktoś uweźmie na ciebie.
Tak jest akurat.
No nie takie bandyckie jak w Polsce. No, tutaj przedsiębiorców się wsadza za to, że mają po prostu, albo że wkurzyli urzędnika. No to tak se siedzą ludzie za takie rzeczy.
Wiesz, mi chodzi o poziom zorganizowania pewnej rzeczy. Gdzieś coś, gdzieś pewne wydarzenia są masowe, a gdzieś są pewne.
Dobra, ale dobrze, bo to jest kwestia różnica. To jest kwestia kulturowa jakaś tam, no. Ale wracając do tej pierwszej Rzeczpospolitej, tam było pełno muzułmanów, bardzo dużo było i jakoś się nikt nie bał jedni
tak,
drugich.
Ale wiesz, jeżeli chodzi o islam, islam to też jest dużo nurtów, tak?
No,
tak
samo, no,
nawet jak nawet antysemici, no. Czyli podobnie trochę, nie są antysemitami w 100% i nie atakują wszystkich nurtów żydowskich i co inteligentniejsi antysemici oczywiście odróżniają różne nurty judaizmu, tak? I atakują poszczególne nurty. To tak samo osoba, która ma,
malowniczy,
że tak powiem, jest islamofobem, to też raczej zakłada, że są różne odłamy tego islamu.
I ten islam,
islam Tatarów na przykład polskich, to był taki polski islam, taki niegroźny, taki z małą ilością Boga, bo jak się za tego za dużo Boga domiesza, to już zaczyna problem.
Ale jak czemu Boga akurat? Jak z małą ilością Boga był? Przecież meczetów nie budowali, nie modlili się 3 razy dziennie, no wszystko to robili,
tak,
co
tak jak Polacy się modlili w kościele katolickim, no.
No to jest, a jak w Europie wyznawcy islamu postępują? No to nie tacy są? Jak i katolicy w Polsce?
Są, ale są, zaczynają się pojawiać ekstremiści, którzy naprawdę katolicy wierzą mocno w Boga, a jak się połączy wiarę w Boga z chorą ideologią, to zaczyna się problem.
No ale to samo dotyczy i katolików. Katolików też się boisz, że cię zabiją na ulicy?
Nie wiem skąd się to wzięło, ale katolicy wytworzyli sobie na przestrzeni setek lat taki system, że już nie zabijają ludzi na ulicach. Może kiedyś im się zdarzało faktycznie różne takie stosy i inne takie rzeczy, które były do dupy, zgadzam się. Ale ostatnimi czasy jakoś się przynajmniej w Europie uspokoili i na przykład jest takie zestawienie. W ostatnim roku Kościołowi katolickiemu nie udało się spalić ani jednej osoby na stosie. Publikowałem ostatnio na swoim Facebooku nawet tę informację.
Tak było.
Więc tak. Nie jest trochę lepiej z Kościołem katolickim.
Z kolei było sporo pobić oraz innych prześladowań, prawda? Że przypomnę takie sztuki teatralne, co tam ludzie zionący nienawiścią okupowali. Było, nie?
Było.
Było. No więc ja nie wiem, co się tak islamu akurat czepiasz tutaj.
Bo
tych ludzi
katolicy
tak żyją,
nie wsadzają się na Golgota Peak, nikt nie zrobili zamachu bombowego, nie rozstrzelali, nie grozili im śmiercią. Grozili im co najwyżej pobiciem. A pobicie, okej, jest złe oczywiście, negatywne moralnie i jest nacechowane agresją, ale to nie jest to samo dać komuś w ryj, a co innego rozstrzelać mu rodzinę całą.
Skupmy się na danych może. Ile procent tych muzułmanów, albo nie, ile było przypadków we Francji morderstw na tle religijnym spowodowanych przez muzułmanów w ciągu ostatnich 5 lat, powiedzmy.
I rozumiem, że mam ci teraz podać dane, jeżeli...
No tak, mniej więcej. No jeżeli się ich boisz, no to chyba na podstawie jakiejś informacji. Jeżeli ciągle mówisz, że są te morderstwa, no to ile ich jest, że
nie
aż
wiem,
tak dużo?
Znaczy, wiesz co, no było ileś przykładów również w Holandii, tak, gdzie został zabity jakiś znany reżyser i tak dalej. No na przestrzeni iluś lat zdarzają się. To nie jest codzienność, ale się zdarzają pojedynczo. Oczywiście nie dzieje się to co
dwie
miesiąc.
Dwie osoby na 5 lat to nie jest w ogóle temat do bania się jeszcze.
Ale ale na przykład zamieszki religijne, jakie były w Paryżu parę lat temu, gdzie palili samochody, no to...
No, były.
Wiesz, to ale jak to widzę takie rzeczy, widzę takie rzeczy, to uważam, że to jest akurat zaleta takiej Polski, że jest Polska dla Polaków i katolicy, bo oni między sobą nie będą palili.
Katolicy będą, jakże nie palili. No przecież demonstracje były, górnicy palą.
Ale nie na tą skalę. Martin, nie rozumiesz, że to zupełnie inna skala.
Solidarność pamiętasz? Jakie, nie? Też była, jak duża skala była.
No tak, ale...
Strzelanie do górników, tam takie różne...
No dobrze, ale to też...
Chodzi o to, że ty wyróżniasz islam, a tu nie ma naprawdę wyróżnika żadnego. Wszyscy na świecie są mniej więcej tak samo to działa. Tu nie ma się co czepiać akurat tego islamu. Wszystkiego się można bać, ale czemu tylko islamu, no?
Ale ktoś ci dalej od szatana. Właśnie.
Co powiedział? Dzwonić
Adolf Hitler,
czy...
Adolf Hitler napisał tak. Martin potrafi wszystko wyjaśnić jak mój Goebbels.
Debil jesteś człowiekiem, to Adolf Hitler był za Hitlera. To jest pomysł Hitlera. Hitlerowski pomysł Hitlera. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler.
To było podsumowanie. Islam, wiesz, że jak się doda niektóre litery, niektóre przestawi, to wyjdzie szatan?
Tak, wiem.
No. Tak, a propos, Janusz Korwin-Mikke odkryliśmy, że jest Illuminati, bo jego mucha to są dwa trójkąty, a trójkąt to jest no symbol po prostu z okiem w środku.
A żeby nie było, bo żeby ktoś nie pomyślał, że kurczę, na odwrót niż jestem jakimś nacjonalistą czy kimś takim, nie, po prostu mówię, że noszę w sobie jakąś taką obawę, to jest coś innego. Wiesz, nie, czuję się trochę jak taki zrozpaczony liberał, który ma wrażenie, że traci pewność, czy ten liberalizm taki działa po prostu, a nie, że mówię, że nie działa, czy coś takiego.
Nie poddawaj się, to poznaj paru.
Mam wątpliwości w to po prostu.
Poznaj paru muzułmanów i przestaje człowiek bać, jak poznaje. To się okazuje, że ludzie po prostu, no ludzie. No.
Znaczy, wiesz co poznawałem jakichś Persów, czy innych ludzi z Libanu, inne takie osoby.
Nie, bo mi o Europejczyków chodzi, bo tu masz rację, że no, poza Europą
jest inaczej. Oni mi mówili o islamie, że jak widzisz muzułmanina, to strzelaj do niego i nie zadawaj pytań w ogóle. To były opinie osób, które były stamtąd, że po prostu, że islam zrujnował ich kulturę, zrujnował ich cywilizację, że są okropni muzułmanie i w ogóle nie wpuszczajcie ich do siebie, trzymajcie jak najdalej, że są straszni i że mamy do nimi do czynienia
dlatego
na co dzień.
Ja wolę Europę, bo się ludzie nie chcą strzelać za no, to, no, że ktoś ale inny nosi szmatę na głowie.
Wiesz, to nie mówili dosłownie w ten sposób, ale po prostu, że uważajcie na islamistów, że są dużym problemem i tyle. No. Ja to były osoby, które mają na co dzień, wiesz, Persowie mają na co dzień do czynienia
z... Każdy Londyńczyk ma na co dzień do czynienia no. I jakoś nic się nie dzieje. Nie, po prostu inny jest zupełnie islam europejski niż ten, gdzie jest kraj, gdzie się żyje w okolicznościach szariatu. To inna sprawa faktycznie. Dobra, Jakub dzwoni. Cześć.
Cześć, dobrzy ludzie. Wiem, że was to wkurzy, ale chcemy zapytać na początku, czy mnie dobrze słychać. Mam straszny mikrofon i nie wiem, czy...
Bardzo dobrze cię słychać.
Dobry mikrofon.
Dobrze okay. Słychać.
Bardzo ładnie. Wszystko dobrze.
Więc ja chciałem na początku włączyć do tej dyskusji i powiedzieć, że w średniowieczu nie było problemu z islamem, ponieważ w średniowieczu chrześcijanie byli mniej więcej na tym samym poziomie. Jak się nawzajem zabijali, to naprawdę nie było problemu.
No tak, sama problem radość tak, było kogo zabijać, więc...
Problem w tym, że Europa posunęła się kilka to poziomów do przodu, a islam, kraje muzułmańskie w większości zostały no niewiele do przodu się
no
posunęły.
No to prawda, no kulturowo są no, z tyłu, fakt.
Problem jest być może bardziej społeczny niż religijny.
No tak, ale zwróć uwagę, że ci, co do Europy przyjeżdżają i już tu mieszkają od lat 60., bo tam wtedy była taka fala większa, no to oni już są Europejczykami. No, to już są ich dzieci, sobie się tu wychowują tak jak i wszyscy inni. To nie ma już tego problemu, że część społeczeństwa, 40 milionów, to akurat jest z czasów średniowiecza mentalnie,
a czasami ci muzułmanie, którzy tu już żyli jedno albo dwa pokolenia, potrafią nagle obcinać głowy białym.
Ale to
tak?
Jest, no nie wiem właśnie, jak to działa i skąd oni się biorą.
No, ale
to
są takie przypadki.
No, kompletnie nieliczne. To są takie, no wiesz, media ci z jednego przypadku robią, wiesz, groźbę na cały wszechświat od razu. To mamy takie wrażenie, ale to jest takie złudzenie nasze, no.
Ja wiem, ale to jest, wiesz, jednak jakieś tendencje istnieją i to one są groźne. Trzeba się im przypatrywać, ja nie mówię, żeby
się
zaraz,
przypatrzyłem,
wiesz,
ale dane nie wskazują, że jest jakiś wzrost na tle filmu.
No właśnie, ale wiesz, ale, no to dobrze właśnie, o to chodzi, żeby się przypatrzeć, zastanowić nad tym, ale nie...
Ja nie widzę problemu
nie,
nawet.
Nie lekceważyć jednak takich rzeczy.
No, można lekceważyć.
Ale muzułman jest coraz więcej, tak, w Europie.
No tak, no to się każdy boi tylko dlatego, że się rozmnożą i co to będzie. Jakby, no jakby blondynów było za dużo, to byśmy się...
Szaria, no to trochę mi się to nie będzie podobało.
Nie wprowadzą, Europejczycy nie wprowadzają takiego prawa, bo nie chcą go. No jakby chcieli, to by wyjechali do Arabii Saudyjskiej. Jak chcą żyć w Europie, to im się podoba w Europie.
Nie... Mi już starczy, że pojawią się, nie wiem, jacyś muzułmańscy dresiarze na przykład. Nie? Już
starczy ja mam mi dość naszych. Katolickich, no właśnie.
Katolickich to już najznany wróg.
No zawsze właśnie... będzie jakiś ten problem.
No? Przejrzałem, co francuskie media mówią o tym, że odmówili tej minuty ciszy spełnić w francuskich szkołach. Aha. I nikt nie mówił nic o wpierdoleniu, przynajmniej nie piszą o tym, tylko po prostu odmówili i nawet podawali dość rozsądne powody.
Jakie?
Tutaj jeden zacytuję, mi się bardzo podobał. Czemu ja mam respektować kogoś minutą ciszy? Kogoś, kto nie respektował innych.
No, coś w tym jest. Bo ja przypomnę, że ci, którzy ich zabili, to nie byli poeci, prawda, tylko ludzie, którzy naprawdę rysowali takie obleśne rzeczy i no obraźliwe, no obrażali. No, może znaczy, śmieszne ja było, ale było obrażające.
Rozumiem, że oni są ofiarami, ale nie podoba mi się też robienie z nich bohaterów.
No tak, bo chodzi o to, żeby no, robienie z nich męczenników, to nie no, z Urbana byś zrobił. Męczennika. No. Minuta ciszy dla Urbana, ja wiem. No nie no, za bardzo.
Ktoś go rozstrzelał, to tak.
Dlaczego? No każdy no, jakoś umiera.
Osoba,
dla każdego?
Która by zastrzeliła Urbana, powinna być skazana na śmierć jak najbardziej.
No tak, bo to jest morderstwo. No. Ale, no. No, ale to nie jest to samo, co uczcić minutą ciszy Urbana.
No to czemu nie?
Bo to nie jest żadna zasługa człowieka, że go zabili. No to jest...
No, ale...
To nie jest za co mu dziękować. Dziękuję panu, że pana zastrzelili.
Ale to nie chodzi o uczczenie nawet jego osoby, tylko no jakby... Jak?
To o co chodzi?
Znaczy, ja rozumiem,
określenie takie... powagi tego, że stało się jakieś zło, że ktoś ze słowa został zabity.
No
nie?
To jeszcze gorzej, to nam zło uczcić minutą ciszy?
Znaczy, ja rozumiem, że chodzi nie, o taki sprzeciw, o pokazanie tylko sprzeciwu.
No właśnie, w tym sensie.
Po prostu
no.
My się nie zgadzamy.
No. W tym sensie tak.
No nie, no ja rozumiem.
No to mówię, w Gazecie Wyborczej było dosłownie było napisane, że jakieś tam dzieci chciały pobić nauczyciela i było też napisane na pewno też, że coś w stylu, czy mam cię rozwalić z kałacha, żebym nie musiał te minuty ciszy obchodzić.
No takie...
Bywa. Nie wiem, może się nie dogrzebałem do tego.
No gówniarze się wszędzie zdarzają.
Chociaż z drugiej strony to...
No islam tak naprawdę tak nie myślę, ma monopolu na przemoc słowną.
Tak sobie rozsądnie patrząc z drugiej strony...
Wow!
Dobra. A, to tylko moja dziewczyna w tle. Może jakiś orgazm przeżywa, czy coś. Pewnie jakieś pornosy znowu ogląda.
Dobra, no w każdym razie
za to,
Jakub.
Żeby nie oglądała pornosów podczas tego, jak coś rozmawiam przez
Super
Skype.
Super pornosy. Trochę... Jakub, dokończmy i jedziemy z ten.
Znaczy, ja chciałem jeszcze dodać, że czytam sobie teraz Jędrzeja Kitowicza. To jest taki facet, który pisał za Augusta III. I właśnie jest tu taki fragment, nie będę cytować, bo jest to długi i po staropolsku jeszcze jest jakiś fragment, jest jakaś nazwa po łacinie.
No.
Ale mówi, że sprzed tych czasów, z których pisze, ale niewiele sprzed, czyli tak XVI wiek, bardzo łatwo można było stracić głowę w Polsce za bluźnierstwo albo niedochowywanie wiary chrześcijańskiej, jeśli byłeś zobowiązany do tego przez urodzenie lub przyjęcie.
A kiedy to było?
Znaczy on o tym pisze, jak mówiłem, za Augusta III i po prostu pisze, że dawniej można było bardzo łatwo stracić, a teraz już nie. Tak z takim żalem.
Z takim żalem.
Stare dobre czasy.
Tak, no. Maniaków katolickich.
Teraz mi się przypomniało, jak Galileusz to chyba był ten od tych teorii, który został tam, się wyparł później, bo się wystraszył, nie?
No.
No,
którego
no to
nie chcieli.
Już mi się przypomniała historia o tym, jak katolicy go tam skazali na ten areszt domowy, po czym protestanci napisali, że to jest skandal, że się go skazał na areszt domowy, bo przecież powinno się go spalić na stosie.
No, wszyscy mieli takie, no, że nie jest kwestia naprawdę...
Tak, to były piękne czasy. No,
nie chcę wracać do nich.
W każdym razie bym się zastanawiał, ile w tym powiedzeniu, że Polska była ostoją wolności religijnych jest prawdy, a ile legendy.
Nie, no z tego co wiemy, to była. W porównaniu z Europą dookoła w tamtych czasach,
ale
to tak.
Europa dookoła była dookoła Watykanu, a tak myślę, że to wszystko nie, po prostu nie wychodziło z Watykanu, ta cała inkwizycja i... Czy nie, po prostu nie byliśmy za daleko?
Nie,
kogokolwiek obchodziło.
Sądzę.
Jak ja myślę, że po prostu Polacy, jak takiego inkwizytora, jak on zbytnio w Polsce chciał coś zrobić, to go wzięli, wyrzucili przez okno.
Polacy lubili wolność i nie lubili nikogo słuchać i stąd się to wszystko brało, bo... No tak jak dzisiaj, no to jest jednak ta sama mentalność trochę. Gdzieś tam to zostało zawsze takie, że się, no... Tak prawo to tam umowne jest.
Bo dlatego Polacy nie protestują, jak im się z czegoś zakaże.
Tak, bo i tak ominą to wszystko, no.
A, to dobra, zakażą.
I tak zrobimy swoje.
No.
Każdy ma w dupie.
Pozytywny aspekt.
Dobra, dzięki.
Dobra, ja się rozłączam, cześć.
Dzięki. No, ale z drugiej strony minus jest taki, że żyjemy przez to ciągle w tej Polsce w podwójnej rzeczywistości, gdzie oficjalnie jest jedno, a wszyscy żyją i tak swoim życiem. I to na dłuższą metę jest właśnie słabość tego państwa jako całości.
Najprostszym przykładem jest na przykład, nie wiem, no, rozliczanie jakichś umów w większości firm, jakich słyszałem. To jest wersja oficjalna do Urzędu Skarbowego i nieoficjalna do prawdziwego rozliczenia.
No właśnie, no.
A to tylko jeden przykład.
A to tylko te firmy, które legalnie jeszcze mają jakieś umowy, bo większość chyba już przeszła do złotej strefy.
No,
gdzie można robić, co się chce. Zdaje się, że ta wolność i tak w Polsce była, jest i będzie. Tylko różnica jest taka, że można ją albo oficjalnie, żeby była, naprawdę, zaakceptować fakty, albo można udawać, że da się robić raj na ziemi przepisami i udawać, że jest super. No,
no po prostu postuluję taką coś, żeby się przyznać do tego prostu, że wolność lubimy. No.
Tak, i żeby jak nie działają zasady, reguły, to je wypieprzyć, a nie udawać, że no muszą być. Nie muszą być, bo nie działają i już, no.
Żeby jakiś szacunek do tego państwa, jak już ma istnieć, był, bo żeby ono coś regulowało, jak już to ma sens jakiś.
Ja bym chciał tylko szacunek do sędziego, żeby był.
O, no to ja nie mam.
Ja chcę mieć, bo to powinna być podstawa życia społecznego jakiegoś.
To wiesz co?
Co?
Podam ci taką anegdotę.
To znaczy, ja puszczę przerywnika w takim razie, żeby było.
Z życia wzięta anegdota.
Czekaj. Jest sprawa.
Aż w ogóle dwa razy. I teraz przypomnę, że można jeszcze zadzwonić. Kończymy powoli, ale można zadzwonić 222-195-159 albo enklawa.net i pogadać. A najlepiej dodać do Skype'a, zanim dzwonicie, to wtedy do konferencji się będzie można dodać nas. No, dobra. Co tam ci się przypomniało?
W każdym razie, no bo moja matka od iluś lat procesuje się z bankiem Paribas. Francuski bank. Jebał ich kurwa pies. O, tyle powiem.
To... Niech pan nie robi zgorszenia.
W każdym razie moja matka plus ileś osób, które również prowadziły placówki bankowe dla tego banku kiedyś, było to kilkanaście osób, w pewnym momencie zostały nie fair potraktowane przez ten bank. Umowy z nimi zostały zerwane i się...
Niech pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie.
Tak było?
I się tam pokłócili dość mocno o pieniądze w jedną i w drugą stronę, wiadomo, tak to bywa w takich sytuacjach.
Tak.
W każdym razie, na samym początku, jak była ta sprawa, mimo że wszystkie dowody są jednoznacznie za tymi poszkodowanymi ludźmi przez bank, to prawnik przyszedł i powiedział uczciwie. Albo państwo, było to z 20 osób, dajecie, zrzucacie się po 50 tysięcy złotych i wygrywamy sprawę. Albo sprawa idzie normalnym torem i za 7-8 lat przegracie sprawę.
A może wygrają tylko za 7-8
lat. Ale ja już 7-8 lat już minęło od tego czasu i wiem, że ten prawnik nie kłamał. Więc było tak. No, się nie zrzucili na tą łapówkę. Nie dlatego nawet, że nie chcieli. Znaczy,
dla kogo ta łapówka miała być?
Dla sędziego.
No, żartujesz chyba.
No, poważnie. Nie mieli kasy na to, żeby się zrzucić po 50 tysięcy złotych. Chodziło, proces był u każdego na większą kwotę, więc i tak by się opłacało, ale nie mieli. To się nie zrzucili. Tylko stwierdzili, że idą normalną drogą. No i minęło już te 7-8 lat. Teraz
ja
tak.
Nie wiem, czy to...
W pierwszej instancji wszyscy wygrali z bankiem. Mhm. jednoznacznie super, w ogóle bank musi zapłacić. Po czym doszło do apelacji i w apelacjach zeznania świadków w ogóle nie były brane pod uwagę.
To jest dziwne to trochę.
I przegrane wszystkie procesy.
Dziwaczna jest to, ta sytuacja w Polsce, bo zwykle sądy drugiej instancji są dużo bardziej kompetentne niż pierwszej instancji.
A tutaj było tak, że sądy nie brały w ogóle pod uwagę zeznań świadków, w ogóle nie były brane pod uwagę jako materiał dowodowy.
To nie pierwszy raz słyszę, że tak się dzieje rzeczywiście w sądach i to jest chyba najgorsze, co jest w Polsce, fatalne sądownictwo. Zupełnie nie chodzi o to, że to prawo jest nawet złe, chodzi o to, że sędziowie są do dupy. Nie wiem, o co chodzi, oni śpią, czy są zawaleni tak pracą. Może to jest złe prawo rzeczywiście, że nie wiem, o co tu chodzi, ale rzeczywiście nie czytają akt, to jest jakaś powszechne w ogóle zjawisko, albo zapominają, że są świadkowie, albo sobie zupełnie wybiórczo biorą to, co sobie chcą brać z materiału. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie rozumiem, ale jest fakt, że to za dużo jest tych historii, żeby zignorować, że ktoś sobie to wszystko powymyśla. Źle działa sądownictwo w Polsce.
No więc po czymś takim to do sądów, jak się tak bezpośrednio w życiu już z tym starło, nie, że się usłyszało gdzieś, przeczytało w gazecie, tak, tylko się tego dotknęło w życiu po prostu, że wydarzyło się to w twoim życiu, że sąd się zachował totalnie do dupy. To ciężko szanować sędziów.
No ciężko, ale trzeba pamiętać, że to jeden był przypadek. No nie, wiadomo, że nie zawsze tak.
No ale zdrowe zrażenie się nigdy nikomu nie zaszkodziło.
A kto do drugiej instancji właściwie tą sprawę wysłał? Bank.
Bank.
Może bank dał te 50 tysięcy.
No.
Nie słyszałem, żeby sędziowie brali łapówkę tak w sumie.
No, ale tak na to wychodzi, że tutaj chyba musieli, no szczególnie bank na to stać.
Nie, bardziej podejrzewam, że prawnik chciał dla siebie wziąć, a potem było to samo. Co
też możliwe, też bardzo możliwe, że później by to przewalił.
W tym ciemnym świadku, ten pieron wie. No to jest lipa i właściwie co to, jak się to ma do tematu, że za pierwszej Rzeczpospolitej w ogóle by takich rzeczy były nie do pomyślenia, bo wyrok by był od razu, po miesiącu, napisany twardo i oskarżony by dostał i by zignorował.
I by
miał to w dupie wszystko.
Tak, ale teraz de facto też tak jest, bo ani jedna, ani druga strona nic nie straci, bo też da się wszystko prawnie ominąć, tylko że do tego wszystkiego jest jeszcze niefajnie, niemiło po prostu.
Coś jest.
A na jedno wychodzi w gruncie rzeczy.
No. Dobra, to będziemy powoli kończyć, a jeszcze na koniec tej pierwszej Rzeczpospolitej jakieś, nie wiem, podsumowanie, czy właściwie tej pierwszej Rzeczpospolitej to nam bardziej byśmy chcieli, bardziej ci zależy na tożsamości, żeby się czuć, żeby jak mówisz Polak, to żeby to coś tam znaczyło większego, żeby to jakieś wywoływało fajne skojarzenia, jakąś wizję
chciał,
świata.
Żeby słowo Polak to nie była szmata po prostu, jak jest teraz. No.
Też bym chciał. Nie, to nie każdy jest szmata, ale to się nikt to tak nie traktuje, tylko rozumie przez to jakąś Polskę, nie wiem, narodową, katolicką, nacjonalistyczną, jakieś
okropne.
Takie coś dziwnego, takie muzeum, jakiś skansen w ogóle, to ględzenie o przeszłości, o wojnach, o powstaniach, ale to takie, na tym się kończy, bo w ogóle to nie ma nic. To cała polskość dzisiaj, jak człowiek sobie myśli Polska, to ta prezentowana przez środowiska narodowo-pisowskie i takie różne, i właśnie ogólnopolskie, to ona wizję świata daje taką, która nie mówi jak żyć, ona mówi jak działać w czasie wojen, w czasie powstań, w czasie nieszczęścia, w czasie czegoś tam, ale nie ma w ogóle, nie wyobrażamy sobie jak powinien, co to jest Polak, który żyje w czasach pokoju, który pracuje, żyje, buduje, robi coś, w ogóle nie mamy takiego wyobrażenia.
Nie ma koncepcji szczęśliwego Polaka w ogóle.
Nie ma
koncepcja
właśnie.
Wkurzonego Polaka.
No, wojennego Polaka z czasów
Polak
przewrotów.
Może być szczęśliwy, Polak może być smutny, może być załamany.
Może być przed powstaniem, po powstaniu.
Bo nie może na przykład mówić, że jestem szczęśliwy ze swojego życia. Nie może po prostu.
No ale w ogóle nie mówi nam koncepcji, jak mamy żyć. No Francuz wie, jak żyć w czasie pokoju. Ma zjeść bagietę, wypić piwo i ruchać wszystko, co się...
Wino,
tak. No, Anglik ma też pić herbatę, chodzić we mgle i tak dalej, wszystkie te pierdoły, nie? Ja tak naprawdę to upraszczam sobie, nie, ale rozumiecie, koncepcja, teraz Polak. Polaka w ogóle nie ma. Nie mamy wizji, jak się
jak
żyje
to, co
w Polsce.
Polak ma zrobić? Polak ma wypić
zapieprzać
piwo.
Tylko. Do roboty, do roboty.
Polak ma wypić piwo, pobić do roboty. Żonę kablem i pójść do pracy. No.
Telewizję oglądać.
Tak. I bić żonę kablem.
No, no właśnie, nie ma tej tożsamości w ogóle. Jedyna, która ja pamiętam...
Polska koncepcja szczęścia obecna.
Jedyną polską wizję, jak żyć w czasie... Nie, dwie są wizje, które znam. Jak żyje Polak w czasie pokoju? Kiedy jest bezpieczny w swoim kraju i nie ma wrogów i w ogóle... Pierwsza, to jest pierwsza Rzeczpospolita. Przecież tam były wojny, ale ogólnie to było... No, no. Między wojnami się tam żyło. No. A druga to jest PRL. Wbrew pozorom. To jest jedyna taka... No, sposób życia z misia i tak dalej. Się kombinuje, się jakoś tam będzie od pierwszego...
No ale teraz od 25 lat też się jakoś zbuduje. Tam.
Ale nie ma już żadnej tożsamości, bo to nie jest ani PRL, ani pierwsza Rzeczpospolita, a nowej wizji świata
no,
w ogóle nikt nie podał.
A mi się wydaje, że się z tego kiełkuje powoli.
Co? No to dzisiaj...
Jeszcze nie wiem, ale to my
typowy
sami, to
Polak
tak
jak
naturalnie
żyje.
Wychodzi. To tak naturalnie
właśnie
wychodzi.
Nie wychodzi, nigdy. Nigdy nie wychodzi no, naturalnie. Musi być ten... Nie, bo musi być wizjoner. Albo parę osób, jakaś grupa. To są te elity i nie ma w Polsce tych elit. I nie ma żadnego wyobrażenia, które jest dane ludziom, żeby oni podchwycili. Owsiak.
A Ziemkiewicz?
Może. No Ziemkiewicz to on w czasy wojny uprawia tu. Polak no, ale... wiecznie na wojnie.
Też nie tak zawsze.
Nie no. Wizja świata według Ziemkiewicza to jest w ogóle... Ona w ogóle jest na czasy pokoju? Ziemkiewicz tylko chce lać po mordach z kimś.
Też
zawsze.
Jest. Nie, to się sadzasz.
No to jaka jest wizja? No to mi powiedz, jak to. Jak wygląda Polak żyjący normalnie?
Czekam.
Wigilię ma. To jest jedyne, co łączy.
Sparodiować Ziemkiewicza, no to przede wszystkim nie jest żywiołem polskim. To najważniejsze, żeby nie był żywiołem polskim, tylko Polakiem. Cokolwiek to znaczy. Ważne, żeby nie był żywiołem polskim. Jak już nie jest żywiołem polskim i nie uprawia michnikowszczyznę, to jest dobrym Polakiem.
Ale co to w ogóle znaczy?
Nie wiem, ale Ziemkiewicz tak zawsze mówi, że żywioł polski źle. Polskość dobra, a żywioł polski zły.
Że ja nie mam pojęcia, o co w ogóle chodzi.
Nie,
nie no, ale ja poważnie się pytam. No. Ja bym chciał mieć, żeby, jak mówię, no jestem Polakiem, to żeby się to kojarzyło z jakimś takim życiem. No może się kojarzy, że jest życie rodzinne, ale to wiemy, że to jest ściema. To jest na eksport tylko wizja Polaka. Żeby
też, się... wiesz co, bo ty w no jak, przesadzasz, no. Bo ty to zaraz chętnie cię ludzie słuchają, bo przesadzisz ze wszystkim.
To ja jak jest? No to ty mi powiedz, nie chcesz mi powiedzieć, a potem ja coś próbuję,
no,
ja
to mówię, że to tak umiaru więcej.
No to jaki jest Polak? Czym się różni od kogo innego?
Jaki jest Polak?
Mrówka. Do roboty i Wigilię raz w roku.
No, ale to już są też są inni Polacy. Są już Polacy typu snob, który kupuje sobie wino za ileś tam i jest szczęśliwy, że sobie je kupuje, bo są już tacy.
Ale to już nie jest Polak, tylko biznesmen. A mi chodzi o tą... No bo...
Ale ktoś jest z klasy średniej, to nie jest Polakiem?
Ma być coś, co łączy tych ludzi. To ma być jakaś jednorodność, taka platforma, wspólność. Wspólność, nie?
No to razem się wszyscy...
Na Wigilię tylko.
Razem się wszyscy jarają tą piłką nożną jednak.
Piłka nożna...
Nawet jak mają ją w dupie, to się nią jednak trochę tak... tak to jest, jak jest jakieś zawody międzynarodowe, to tak nawet ja...
Czyli Polak
się
musi...
interesuje, to też tak trochę, tak wiesz.
To się zgadzam. Polak musi no. być fanem piłki nożnej, żeby mógł ponarzekać, że znów przegrywamy.
Ale
i Wigilia.
Ale właśnie trochę wygrywaliśmy.
I Owsiak. Nie, Owsiak już podzielił ludzi równo na...
A to chociaż może te wszystkie wspólne kłótnie może nas łączą. No to wspólne przysiadanie, to rodzinne przysiędzenie do tej kłótni, do tego takiego wspólnego...
Zróbmy kłótnię wigilijną w tym roku.
To wspólne pokłócenie się. Może to jest właśnie wspólnotowe wbrew pozorom. No, może my się właśnie tym nie dzielimy, tylko łączymy tym kłóceniem. Może to jest właśnie takie
wspólna patologia,
sporma, tak. wspólnego przeżywania różnych wydarzeń.
Patologii wspólnej naszej.
Spójrzmy na ten odwrót.
Jak widziałem Polaków za granicą, obserwowałeś pewnie, czy nie? Byłeś w mikroświadku polskim za granicą? To
byłem.
Się łączą w grupy i jako jedyna grupa chyba narodowa spośród wielu w Anglii przynajmniej, oni się między sobą bez końca żrą. I to tak, że wszyscy to widzą.
Wiesz co, ostatni raz jak mieszkałem u Polaków za granicą, to skończyło się tak, że wylądowałem na ulicy, więc...
Jak ja mieszkałem, to skończyło się tak, że ja chciałem mieszkać na ulicy, poszedłem mieszkać do garażu, spać, bo wolałem mieszkać sam w garażu niż z nimi. Spać no, tam 0 stopni, ale
jeszcze, super. Wiesz co, pamiętam te sceny, to mi przywołałeś trochę traumatyczne. Jak wracałem z pracy i zostawałem tam 5 facetów oglądających pornosy i nawalonych do przez czwarty dzień picia wódki non-stop i śpiących w pozycji na myśliciela, czyli opierających się o własne łokcie z włączonymi pornosami na laptopach.
No właśnie, to jest... To...
I nawet ze spermą na gdzieś kanapie.
O ludzie, to dajże spokój.
Takie rzeczy widziałem. Tak, to... Tak, pamiętam pobyt Polak. W Polsce za granicą.
Polak to brzmi dumnie teraz.
No to było straszne, no, ale to też jest, to jest ekstremum, tak?
A w pierwszej Rzeczpospolitej może też były takie ekstrema?
No były, ale zawsze takie są. No, to było trochę straszne.
Wiesz, pamiętam, tutaj, ale ekstremum to jest, jak ci islamista wysadzi redakcję. To jest ekstremum i to się zdarza raz na 5 lat przez 2 osoby. Ale takich przypadków, co ty mówisz, to nie są 2 osoby.
No nie, to jest dużo.
To nie jest ekstremum, to jest powszechne.
No nie jest też powszechne.
No dzień dobra, nie jest powszechne, ale bardzo dużo. Za dużo, żeby to był już taki margines całkiem.
No, może trochę.
No i teraz podsumowanie. I nie o takę Polskę żeśmy walczyli.
No o takę to nie.
Skakaliśmy o płot, przez płot nie o takę Polskę.
Ale to, bo to się buduje długo.
Ja z tobą.
To nie w jeden dzień.
A sranie tam nigdy się nie zbuduje. Wiesz, czemu się nie zbuduje? Bo mówili tak, że ja pamiętam, jak byłem mały, to, że pokolenie musi wyginąć, nowe pokolenie przyjdzie, będzie inne. No już jest to nowe pokolenie. Już nawet jest następne pokolenie po tym pokoleniu. I co się zmienia? Absolutnie nic. Jest identyczne. Jest jeszcze gorzej. Wszystkie z PRL-u wady są w nowym pokoleniu i jeszcze są pod takie do potęgi. One wyłażą bardziej, bo teraz w internecie wszystko widać bardziej. Więc nic się nie zmienia. No nie zmieni się samo. Ludzie liczyli, że się samo zmieni. Samo się nic nie zmienia. Samo to gnije najwyżej. Rozpada się. Erozja się robi. Tak by się liczyć, że PKP zacznie szybciej jeździć, bo się zmieni. Bo czasy się zmienią, to się zaczną szybciej pociągi jeździć. Nie wiem, skończę PRL i teraz będziemy jeździć szybko. Bo tak.
Wiesz co?
To jest naiwność strasznie.
Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale uważam, że trochę bym się powstrzymał w takich ocenach radykalnych. Po prostu nie uważam, żeby to nie
z wyborczej, szło w żadnym kierunku. Z wyborczej, proszę pana, się wziął z wyborczej.
Jesteś po prostu zbytnim ekstremistą pod tym względem.
No ale to nie mów, że jaki ja jestem, tylko podaj alternatywę.
No, bo jest tak w dużej mierze, jak mówisz, i masz dużo racji, ale no. Nie jest tak, że nic nie idzie do przodu, bo powoli idzie, po prostu mogłoby iść szybciej. To jest
Pendolino,
potrzebne.
Tak.
Zamiast, wiesz, wszystko obrzygiwać, co się obecnie dzieje i bluzgać, to po prostu trzeba krytykować oczywiście jak najbardziej. I na przykład dobrze są takie osoby jak ty, czy nawet czasami Korwin, które krytykują to, co się obecnie jest, ale też nie należy mówić, że wszystko jest właśnie tak w kategoriach wojny i jakiegoś upadku, że nic do dupy, wszystko się nie da, wszystko do dupy i nic no, niczego nie prowadzi i wszystko
no,
będzie
źle.
No
ja się zgadzam, ale kto tak mówi?
No, kto?
No Korwin.
No, a ty też tak mówisz.
Przecież. Nie.
A przed chwilą tak właśnie mówiłeś.
Nie, że wszystko jest do dupy.
Ale tak trochę mówiłeś.
Mówisz, że pokolenie ma mentalność PRL-owską.
A, w dużej mierze ma, ale no, jest też inna, bo ona ma też po prostu mentalność taką, jak jest na Zachodzie, roszczeniową.
Roszczeniową, tak.
Taką, która totalnie nie pozwala na jakąś uczuciowość i wrażliwość, tak. Tylko na strasznie takie powierzchowne.
To już nie jest Zachodu, to już jest nasze.
Nie, to jest zachodne.
No. Nie, no co ty. To twardzielstwo takie, że nie możesz się uśmiechnąć na ulicy, to nie jest na zachodzie.
A to takie wszystko w dupie w zasadzie why would I care?
To jest na zachodzie, tak.
To jest tak. Na zachodzie oczywiście, że tak. I to jest, nie wiem, ktoś ma zły nastrój, jak ktoś ci powie, co mnie to kurwa obchodzi, że masz zły nastrój, nic, spieprzaj.
Nie ma tak.
Nie nuć mnie swoim złym... Tak jest, to jest kwintesencja zachodu obecnie. Nie nuć mnie swoim złym nastrojem, bo ja muszę być uśmiechnięty. Tak jest na zachodzie.
Tam nikt
to jest
ci
straszne.
Nie mówi nie nuć, tylko ci wyjdzie i nie chce z tobą gadać.
No, tak, wiesz,
no, jest trochę straszne, a trochę jest zdrowe, bo...
Trochę jak czytam anglojęzyczny internet, to widzę to, że ich po prostu... Wszystko, co nie jest śmieszne, zabawne, to po prostu nudzi
i
żenuje i w ogóle jak tak może być. No to mnie trochę wkurza.
No, to fakt. Rozrywka i berales. Tylko rozrywka. Żarcie, życie.
A jak to mawiają to wszystkie? Tak. Mamy życie, to nie tylko rozrywka i trzeba pracować w ogóle.
Mamy tak gadają?
Moja zawsze tak gada.
To fajną masz. Nie, no mamy mówią tak jak wszyscy, że no trzeba mieć dobry papier i posadę i znajomości. Tak.
A, znaczy, nie, to nie.
Nie?
Nie.
Ja nie wiem, jak mówię, ja mało znam mam, w sumie.
Aha.
Mało miałem też.
A, rozumiem. No, to trudno.
Miałeś więcej?
Chyba tak. Ile dużo więcej.
Ile mam?
Jedną.
No to ile więcej? Ja też jedną. Patrz, jaki zbieg okoliczności. Jak to, myśmy się dobrali, no.
Ale ja ci powiem więcej. Piłeś kiedyś w życiu herbatę?
Tak.
Ja też.
Co ty mówisz w ogóle?
A, wiesz, podam ci jeszcze jedną ciekawą statystykę.
Wiesz, skąd ty to wiedziałeś?
Co najmniej 90% ludzi, które sprowokowało wypadek samochodowy, piło kiedyś w życiu herbatę?
Co ty?
Czyli jesteśmy
to
bardzo
herbata dużej... jednak winna.
Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że kiedyś spowodujesz wypadek.
No to w tych newsach teraz, jak się podaje, czy był trzeźwy kierowca, czy nie, to powinno się podać, czy pił herbatę, czy nie.
No.
Pił herbatę.
Większość piła.
Większość piła. No to...
kiedyś.
No i tak właśnie trzeba dochodzić do prawdy. Tak to właśnie się dochodzi do prawdy w mediach niezależnych. My mówimy prawdę, oni kłamią. I tym tak. Optymistycznym akcentem na koniec...
Na koniec co?
Nie wiem, czekałem, aż ty dokończysz to zdanie.
A na koniec kończymy.
Ale tak, cię w Wyborczej nauczyli, tak cię nauczyli, tak. Jak się ładnie zakończy. No.
Na koniec kończymy. Mówimy do widzenia.
Koniec kończymy.
No. Nie no, wiesz co, słuchaj, jeżeli ja mam obecnie taką pracę, że muszę być kreatywny przez 8 godzin, to po 8 godzinach to już mi tej kreatywności tak zostaje, tak, o Jezu, panie, na dnie wiaderka tak.
Dobrze trochę. Będzie, to będzie jajcarnie bardziej. Tu jest, można no. Się wyluzować, to jest enklawa. No, także
nie słuchajcie. Muszę mówić o tym, że wszystko jest zajebiste.
Ale zgadzasz się z tym, że da się nie zgadzać bez agresji? Albo nawet bać kogoś.
Da się, ale czasami niezgadzanie się z agresją, przynajmniej przy użyciu werbalnej, jest zabawniejsze. Jak się czasami trochę poobraża i pobluzga, to jest śmieszniej.
Ja nie chcę.
No nie,
bo to jest pezet,
mnie,
bo to syf
mnie,
jest, bo mnie, to nie
mnie histerycznie cały czas śmieszy, co, że Jan Paweł II gwałci małe dzieci. Mnie to tak histerycznie śmieszy ten dowcip.
No, to już go nie boli, bo nie żyje.
No nie boli, bo nie żyje, no właśnie.
Ale mnie to nudzi.
I mnie to
już
śmieszy, nie wiem, to jest straszne może, nie? Ale mnie to wszystkie takie no, rzeczy
masz
śmieszą.
Sobie dziecko to
jest kropne tak. Poczucie humoru. I ono ma w sobie trochę takiej agresywności, no jest fajne przez to.
Dużo
no.
Ma.
No.
Ale ono jest za głupie trochę. Znaczy,
ale jest śmieszne... głupie, to jest jego urok właśnie.
No to ja wiem, ja lubię, ale ono się nudne robi zwyczajnie. No nudzi, no powtarzasz to 17 razy i już nie jest śmieszne, to już
ale
jest
nie, bo
męczy,
to można
no.
W kontekstach umiejscawiać. To wtedy
ale
się
to stoi. Już było wszystko ja. To
no wszystko było, wiem, tak.
To już jest stary kawał.
Nihilizm,
to jest stary kawał, w kółko jadą tym kawałem.
No dobry jest.
Był. Dobry. Teraz to już jest żenujące.
Czyli przyznaję, że ci się podobał, jak był.
Było śmieszne czasami. Czasem no. Jest śmiesznie używane, pewnie.
No to dobrze.
Ale ja bym nie używał, bo to jest trochę... Bo ja lubię ludzi. Ja się boję, że ktoś
czyli Martin Lechowicz przyznał na antenie Radia Enklawa, że to śmieszne, że Jan Paweł II gwałci małe dzieci. Dobrze,
że
mamy to
czasem
nagrane.
Było. Mówię, że w niektórych w okolicznościach.
W niektórych okolicznościach.
Tak było w niektórych.
O kurde, no. Dobra, okej. Okay,
bo okay. Czasem
to jest fajna puenta.
Bo śmiesznie, że, a tak samo jak bluzgi, jak ktoś zaknie, nie? Przeważnie tak, to jest mięcho i się źle słucha. Ale czasem jest śmiesznie.
Ale zostaliśmy z taką puentą, no nie skończmy na razie.
Nie, to puenta była, że kończąc kończymy.
Dobrze.
Jak to było? Zakończmy zakończeniem.
Dobrze,
nie no to zupełnie. Pa. Dobra, no to pa, to był Skała. Będzie za tydzień?
Nie wiem.
Jaki będzie temat?
A muszę jakiś wpis na bloga zrobić swoją drogą.
Rób wpis na bloga. Dobra, okej, okay, kończymy. A czy
to
będzie,
ja
czy będzie Skała za tydzień, czy nie, to tego nie wiemy. Pa.